Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzeciego września wita Państwa Krzysztof Brąk. Jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, nadamy dziś audycję Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Tym razem będzie mowa o nawiązaniu relacji dyplomatycznych między państwem Izraela i Stolicą Apostolską. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy. Był to człowiek Boży, który nie tylko studiował Pismo Święte, ale bardzo je kochał. Uczynił zeń światło swego życia, aby wszystko było ad majorem Dei Gloriam, na większą chwałę Boga. Tak Ojciec Święty charakteryzuje kardynała Carlo Maria Martiniego w przesłaniu na jego pogrzeb. Akcentuje w ten sposób szczególny charyzmat zmarłego w piątek emerytowanego arcybiskupa Mediolanu jako biblisty i jako jezuity. List Benedykta XVI odczytał w tamtejszej katedrze papieski wysłannik kardynał Angelo Comastri, jego wikariusz dla Watykanu i archipresbiter Bazyliki Świętego Piotra. Było to na rozpoczęcie liturgii pogrzebowej sprawowanej w rycie ambrozjańskim pod przewodnictwem obecnego metropolity stolicy Lombardii, kardynała Angelo Scoli.
Papież zwraca uwagę na znaczenie, jakie miała dla kardynała Martiniego miłość do Biblii i wynikające stąd dążenie do większej chwały Bożej, wskazane Towarzystwu Jezusowemu przez jego założyciela, świętego Ignacego. Właśnie dlatego potrafił on uczyć wierzących i szukających prawdy, że jedynym słowem godnym, by go słuchać, przyjmować je i iść za nim, jest Słowo Boże. Wskazuje ono bowiem wszystkim drogę prawdy i miłości, pisze Benedykt XVI. Przypomina, że zmarły purpurat nigdy nie odmawiał spotkania i dialogu ze wszystkimi. Czynił to w duchu głębokiej miłości pasterskiej, zgodnie z obraną przez siebie dewizą biskupią Pro veritate adversa diligere – dla prawdy kochać przeciwności. Był uważny na wszelkie sytuacje, zwłaszcza najtrudniejsze. Zbliżał się z miłością do będących w zagubieniu, ubóstwie, cierpieniu, zaznacza Ojciec Święty. Niech Pan, który prowadził kardynała Carlo Maria Martiniego przez całe życie, przyjmie tego niestrudzonego sługę Ewangelii i Kościoła w Jeruzalem Niebieskim.
Po śmierci doczesne szczątki kardynała Martiniego wystawiono w mediolańskiej katedrze, której drzwi zamknięto dopiero dziś krótko przed południem. Złożyło mu tam hołd blisko ćwierć miliona osób.
Na audiencjach prywatnych papież przyjął 11 biskupów z Kolumbii. Należą oni do kolejnej grupy z episkopatu tego kraju, przybyłej z wizytą ad limina apostolorum.
W kontekst obecnej wizyty wpisuje się niedawna zapowiedź wzmożenia dialogu między rządem a lewackimi partyzantami z rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii FARC. Kościół od 20 lat stale popiera wysiłki na rzecz przywrócenia pokoju. Przyjmuje zatem z radością wszelkie kroki w tym kierunku, powiedział przyjęty dziś na audiencji w Castel Gandolfo arcybiskup Dario de Jesus Monsalve. Wiąże on ze spotkaniem z Ojcem Świętym nadzieję na jego wsparcie i wskazania. Podobne oczekiwania wyraził też inny uczestnik dzisiejszych audiencji, biskup José Daniel Faya, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Kolumbii.
Ojciec Święty rozważa możliwości i sposoby uzdrowienia pamięci w relacjach z luteranami. Ujawnił to ksiądz profesor Stefan Horn, który uczestniczył w spotkaniu byłych studentów profesora Ratzingera w Castel Gandolfo. Niemiecki salwatorianin ocenił tegoroczne spotkanie jako jedno z najlepszych do tej pory. Wpłynął na to m.in. temat dialogu katolicko-luterańskiego bliski teologom języka niemieckiego. Co prawda relacje obu wyznań nie zanotowały ostatnio jakichś znaczących wydarzeń, jednak zdaniem księdza Horna daje się odczuć coraz większe wzajemne zbliżenie. Podtrzymywanie dialogu na tym poziomie jest zdaniem Benedykta XVI bardzo ważne dla ekumenizmu. W czasie spotkania w Castel Gandolfo nie zabrakło też konkretnych propozycji związanych z 500-leciem reformacji. Rocznica przypadnie w 2017 roku.
Została rozważona idea obopólnego aktu mea culpa. Ojciec Święty zawsze uważał za niezbędne oczyszczenie pamięci. Ten temat rozwijał on od dłuższego czasu. Oczywiście faktów historycznych nie da się wymazać, ale różnica polega na sposobie widzenia rzeczy, bowiem usunięcie jadu tych konfliktów jest prawdziwym uzdrowieniem. To bardzo pomaga większemu zbliżeniu w przyszłości. Być może jednak nie chodzi o zorganizowanie jakiegoś jednego wielkiego wydarzenia, ale dokonanie tego w codziennym życiu chrześcijan mogłoby tu być wielce pomocne.
Zapytany o atmosferę panującą podczas seminarium profesora Ratzingera, ksiądz Horn stwierdził, że Benedykt XVI czuje się wśród swoich byłych studentów dobrze i swobodnie z nimi pracuje. Nie unika przy tym trudnych kwestii, jak choćby sprawa WatiLeaks, którą podejmował ze spokojem.
Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Porozumienie podstawowe między Stolicą Apostolską a państwem Izraela, zawarte w przedostatnim dniu 1993 roku, nie jest dokumentem dialogu międzyreligijnego. To raczej wyraz dialogu dyplomatycznego, jaki Stolica Apostolska stara się nawiązać ze wszystkimi państwami świata w trosce o poszanowanie praw człowieka, a najbardziej wolności religijnej każdego z ich mieszkańców, czując się przy tym odpowiedzialna, zwłaszcza za tych, którzy należą do Kościoła katolickiego. Tym niemniej w przypadku umowy Stolicy Świętej z państwem takim jak Izrael, leżącym w miejscach związanych z historią zbawienia Starego i Nowego Testamentu, a zamieszkiwanym przez ludzi z tą historią się utożsamiających, kontekst religii i dialogu między religiami trzeba było uwzględnić. Jan Paweł II wyraźnie na to wskazał 15 stycznia 1994 roku na dorocznym spotkaniu z Korpusem Dyplomatycznym. Po raz pierwszy mówił wówczas o podpisanym 2 tygodnie wcześniej porozumieniu. Nawiązał do minionego właśnie okresu Bożego Narodzenia.
Te niedawne obchody w naturalny sposób skierowały nasze myśli ku Ziemi Świętej, gdzie narodził się Jezus i dokąd udaliśmy się w duchowej pielgrzymce. Po raz pierwszy od bardzo dawna pokój wydaje się tam możliwy, a to dzięki dobrej woli ludów zamieszkujących dzisiaj ten kraj. Wczorajsi wrogowie zaczęli ze sobą rozmawiać i rozmawiają o przyszłości. Proces rozpoczęty w 1991 roku przez konferencję madrycką nadal pobudza do działania tych, którzy odważnie starają się doprowadzić do zwycięstwa dialogu i porozumienia nad wszelkiego rodzaju ekstremizmem i egoizmem. Izraelczycy i Palestyńczycy, synowie Izaaka i Izmaela, wytyczyli nową drogę. Wszyscy ich przyjaciele powinni im pomóc, by mogli przejść ją aż do końca. Jest to obowiązek poważny, ponieważ utrzymywanie sytuacji niepewności, a zwłaszcza przedłużanie dotkliwych cierpień ludności palestyńskiej, której los jest nam dobrze znany, dodatkowo pogłębia istniejące trudności i stwarza ryzyko, że tak bardzo oczekiwane, konkretne owoce podjętego już dialogu pozostaną nadal nieosiągalne.
Naświetliwszy sytuację międzynarodową, w której zaznaczyła się wola dialogu dla rozwiązania konfliktu w Ziemi Świętej, papież wyjaśnił znaczenie porozumienia watykańsko-izraelskiego. Ukazał dyplomatom, także tym, którzy reprezentowali kraje żywiące uprzedzenia do Izraela, że nie jest ono skierowane przeciwko nikomu, ale ma służyć dobru wszystkich, sprawie pokoju i dialogu, także w relacjach międzyreligijnych.
C'est dans ce contexte d'espoir
Właśnie w tym kontekście nadziei i zagrożenia należy oceniać rozmowy, które pozwoliły Państwu Izraela i Stolicy Apostolskiej podpisać porozumienie formułujące podstawowe zasady, na jakich mają się opierać ich wzajemne stosunki oraz gwarancje normalnego życia dla Kościoła katolickiego w tym kraju. Nie ma wątpliwości, że okaże się to korzystne dla wszystkich ludzi wierzących. Stolica Apostolska jest też przekonana, że dzięki tej nowej formie relacji z państwem Izraela będzie mogła, zachowując w pełni swą specyficzną rolę duchową i moralną, przyczyniać się do umacniania woli sprawiedliwości i pokoju u wszystkich stron zaangażowanych w proces pokojowy. Nie wyrzekając się zasad, jakie kierowały jej działaniem w przeszłości, będzie zatem nadal zabiegała o to, by szanując prawa i uzasadnione dążenia jednostek i narodów, znaleziono niezwłocznie rozwiązania dla innych problemów, które dotychczas zostały rozstrzygnięte tylko częściowo. Nie trzeba dodawać, że dotyczy to między innymi kwestii statusu prawnego świętego miasta Jerozolimy, która interesuje zwłaszcza wyznawców trzech religii monoteistycznych.
Wspomniane porozumienie podstawowe podpisali 30 grudnia 1993 roku w izraelskim MSZ w Jerozolimie watykański podsekretarz do spraw relacji z państwami ksiądz Claudio Maria Celli i wiceminister spraw zagranicznych Izraela Yossi Beilin. Przewidywało ono, że jeszcze przed jego ratyfikacją obie strony wymienią swych specjalnych przedstawicieli, mających rangę nuncjusza apostolskiego i ambasadora, ale na razie bez nuncjatury i ambasady. 18 stycznia 1994 roku papież mianował takim przedstawicielem 69-letniego wówczas arcybiskupa Andreę Cordero Lanza di Montezemolo, późniejszego kardynała. Od 4 lat był on już delegatem apostolskim w Jerozolimie i Palestynie, rezydującym na Jerozolimskiej Górze Oliwnej. Dzień wcześniej Izraelska Rada Ministrów zatwierdziła nominację specjalnego przedstawiciela, którym został Shmuel Hadass. Kolejne etapy nie dały już na siebie długo czekać. 20 lutego Izrael ratyfikował porozumienie podstawowe, powiadamiając o tym Stolicę Apostolską, która dokonała jego zatwierdzenia 7 marca, o czym państwo Izraela zostało poinformowane 3 dni później. Tak więc od 10 marca porozumienie zaczęło obowiązywać. 15 czerwca nawiązano pełne stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Izraelem na szczeblu nuncjatury i ambasady. 28 czerwca Jan Paweł II mianował dotychczasowego specjalnego przedstawiciela, arcybiskupa Cordero Lanza di Montezemolo, nuncjuszem apostolskim w Izraelu. Na siedzibę nuncjatury została wyznaczona Jafa koło Tel Awiwu. Ten papieski dyplomata pozostał też nadal delegatem apostolskim w Jerozolimie i Palestynie. 16 sierpnia złożył on listy uwierzytelniające izraelskiemu prezydentowi Ezerowi Weizmanowi w jego jerozolimskiej siedzibie. Również dotychczasowy specjalny przedstawiciel Izraela przy Stolicy Apostolskiej, Shmuel Hadass, został jego pierwszym ambasadorem przy Watykanie. Papież przyjął go w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo 29 września. W przesłaniu przekazanym przy tej okazji przyznał, że pełne stosunki dyplomatyczne z Izraelem Stolica Apostolska zawarła w ramach wprowadzania w życie porozumienia podstawowego podpisanego 30 grudnia 1993 roku. Jan Paweł II przypomniał jednak, że i on sam, i wcześniej jego poprzednicy wielokrotnie przyjmowali wysokich przedstawicieli państwa Izraela. W ten sposób zwrócił niejako uwagę, że Stolica Święta uznawała istnienie tego państwa już od dawna, a nie dopiero od nawiązania z nim stosunków dyplomatycznych najwyższej rangi.
Te kontakty pozwoliły, mimo istnienia różnicy zdań odnośnie do niektórych zagadnień, stworzyć podstawy organicznego dialogu, który od ponad 2 lat rozwija stała dwustronna komisja robocza. Pragnę wyrazić moją wdzięczność członkom tej komisji, którzy tak po jednej, jak i po drugiej stronie zaangażowali się z kompetencją w pogłębioną wymianę poglądów, co doprowadziło do podpisania porozumienia podstawowego, otwierającego nową erę w naszych wzajemnych stosunkach.
Papież odniósł się do stwierdzeń zawartych w przesłaniu przekazanym mu przez izraelskiego ambasadora.
Prawdą jest, jak pan podkreśla, że nawiązanie stosunków dyplomatycznych nie stanowi celu samego w sobie, lecz punkt wyjścia do specyficznej współpracy uwzględniającej charakter Stolicy Apostolskiej oraz państwa Izraela. Różne kwestie dotyczące obu stron są w dalszym ciągu rozpatrywane przez 2 podkomisje utworzone zgodnie z postanowieniami porozumienia z 30 grudnia ubiegłego roku, mające umożliwiać rozwój naszej wzajemnej współpracy opartej na solidnych podstawach.
Jan Paweł II wskazał dalej na potrzebę poszanowania wolności sumienia i wyznania, przeciwstawiania się nietolerancji, zwłaszcza antysemityzmowi, wreszcie wspierania procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, przy czym zapewnił o swej modlitwie w tej intencji. Nawiązał też do wyrażonego przez dyplomatę pragnienia, by zacieśnić współpracę między izraelskimi i katolickimi instytucjami kulturalnymi.
Przyjmuję tę propozycję z wielką radością, ponieważ uważam, że wymiana naukowa między naszymi uniwersytetami, podejmowana już przy różnych okazjach, jest ze wszechmiar pożądana. Z ogólnego punktu widzenia wzbogaca się w ten sposób życie intelektualne. Dla nas jest to szczególnie korzystne. Nasze kultury mają bowiem wspólne korzenie, poczynając od Biblii, tej księgi nad księgami, która wciąż pozostaje żywym źródłem inspiracji. Zarówno Żydzi, jak i członkowie Kościoła katolickiego głoszą koncepcję człowieka, jego duchowego powołania i moralności zaczerpniętą z Ksiąg Świętych.
Papież podkreślił, że dla jednych i drugich pożytecznym będzie wspólne pogłębianie zrozumienia Pisma, lepsze poznawanie cywilizacji i kontekstu, w jakim się rozwijały, przez wykorzystanie archeologii, filologii oraz studiów nad doktrynalnymi i duchowymi tradycjami religijnymi.
Szczególny charakter stosunków między państwem Izraela a Stolicą Apostolską wiąże się z niepowtarzalnym charakterem tej ziemi, ku której kierują się spojrzenia większości wierzących, Żydów, chrześcijan i muzułmanów z całego świata. Ziemia ta stała się święta, ponieważ na niej objawił się ludziom jedyny Bóg. Ten fakt wycisnął na niej niezatarte piękno, i pozostaje ona źródłem inspiracji dla tych, którzy mogą ją odwiedzać jako pielgrzymi. Wyznawcy wielkich religii monoteistycznych w sposób szczególny patrzą na święte miasto Jerozolimę, które, jak nam wiadomo, jeszcze dziś jest teatrem podziałów i konfliktów, pozostając jednak świętym dziedzictwem wszystkich wierzących w Boga i, jak wskazuje jego piękna nazwa, skrzyżowaniem dróg oraz symbolem pokoju. Pożądane byłoby objęcie unikalnego, sakralnego charakteru tego świętego miasta przez gwarancje międzynarodowe, które jednocześnie zapewniałyby dostęp do niego wszystkim wierzącym.
W przesłaniu przekazanym w 1994 roku pierwszemu izraelskiemu ambasadorowi przy Watykanie, Jan Paweł II wyraził też nadzieję, że relacje Stolicy Apostolskiej z reprezentowanym przez niego państwem przyczynią się do bardziej intensywnego dialogu między Kościołem katolickim a narodem żydowskim w Izraelu i na całym świecie. Przypomniał, że we wzajemnym zrozumieniu dokonał się już znaczny postęp, zwłaszcza pod wpływem Soboru Watykańskiego II. Życzył, by stosunki chrześcijańsko-żydowskie rozwijały się i pogłębiały, pomagając Żydom i chrześcijanom lepiej służyć wielkim sprawom ludzkości.
Radio Watykańskie. Audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.